Na rozpoczęcie tego drugiego dnia naszych rozważań rekolekcyjnych przedstawmy siebie, wszystkie nasze sprawy Panu Bogu, także ten dzisiejszy wieczór. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. To, co powiedziałem wczoraj na rozpoczęcie tych naszych rekolekcyjnych rozważań, że jestem pełen podziwu dla Was, pełen wdzięczności, to się bierze z jednej rzeczy. Dlatego, że wiecie o tym, że takich sytuacji, w jakich Wy się znajdujecie, jest wiele wokół Was, o wiele więcej niż Was w Kościele. I chciałoby się nawet powiedzieć, że trzy takie kościoły by się nabiły ludźmi, gdyby starczyło odwagi, a Wam starczyło. Dziś chcę powiedzieć o takim przedziwnym spotkaniu Pana Jezusa z jedną osobą. Przedziwnym i znowu pocieszającym, jak każda Ewangelia. A mianowicie, przybył Jezus do miasteczka samarytańskiego zwanego Sychar w pobliżu pola, które niegdyś dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siadł sobie przy studni. Było to około godziny 6:00. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci się dała napić? Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: o gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. On jej odpowiedział: idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to: nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Kiedy spojrzeć na historię tej kobiety i na historię tego spotkania, to można by powiedzieć, swoje w życiu przeszła. Sześciu mężczyzn w jej życiu Co jest cudowne? Cudowne jest kilka spraw w tym. Swoje w życiu przeszła nie tylko z powodu 6 mężczyzn, ale swoje w życiu przeszła z powodu tego, co ludzie o niej myśleli. Odrzucona pewnie wiele razy przez ludzi. Z powodu historii jej życia. Kiedy mówiła ta Samarytanka do Pana Jezusa, jakżeż Ty, będąc Żydem, mnie prosisz, Samarytankę, o to, żeby Ci dać pić. Chodziło o to, że Żydzi pogardzali Samarytanami. Ona znała smak pogardy. Znała smak pogardy. I tej ze strony Żydów, jako Samarytanka, i tej innej pogardy ze strony innych ludzi, z powodu historii jej życia. A Jezus się nie przejął. A Jezus zaczął mówić, wiedząc wszystko o jej życiu. I co ja myślę, dlaczego Pan Jezus zaczął z nią rozmawiać? Nie tylko dlatego, że chciało mu się pić, bo i był zmęczony, ale dlatego, że widział ból serca i tęsknotę, albo inaczej, tak jak tu napisane, pragnienie. To prawdziwe pragnienie, które w niej było, pragnienie wreszcie spokoju, pragnienie pojednania z sobą, z innymi, pragnienie zaakceptowania tej sytuacji, w jakiej jest, przez kogoś. Nie takiego zaakceptowania prawdziwego, bez zaprzeczania tej sytuacji, jaka jest. I myślę, że Pan Jezus temu się do niej odezwał. Temu zaczął z nią rozmawiać, bo widział ból, widział cierpienie, widział obawy. Poznał w niej to, że przeżyła smak odrzucenia przez innych. Ba, cała historia z tymi 5 i z tym 6 obecnym. Gdyby tak, próbowałem się zastanawiać, co mogło być powodami tych 5 rozstań. No powiedzmy, była młoda, chciała zaszaleć, związała się z kimś bez zobowiązań, tak jak mówiliśmy wczoraj. A tak, pomieszkajmy sobie razem. Skoro bez zobowiązań, ale tak się chyba nie da i wy to wiecie, ja to wiem. Nie ma relacji bez zobowiązań. Bez zobowiązań serca nie ma. I nawet rozstanie czy zerwanie takiej relacji, która niby jest bez zobowiązań, nawet zadeklarowana bez zobowiązań, nie zostaje bez echa. Zawsze pozostaje ból, zranienie. Choćby się dwoje rozeszło całkiem spokojnie i powiedzieli sobie, a pozostańmy przyjaciółmi. Kiedy ludzie oddają się sobie nawzajem, to się oddają. Kobiety to akurat wiedzą lepiej, bo tam oddanie się sercem jest, chciałoby się powiedzieć, śmiertelne. Czyli jak się mówi, że kochają, to na zabój. Drugi powód, jaki mógł być, powiedzmy ten drugi przypadek. Ja nie chcę w chronologii jakiejś ustalać tutaj. A po prostu ją zostawił. Nie wiem. Znalazł młodszą, inną. Albo zaczął nawet żyć sam. To też jest ból. I to nie jest tylko tak, że to jest ból przeżywany przez tylko jedną stronę, przez tą pozostawioną. A trzecia historia, może ona kogoś zostawiła? rozczarowanie. Nie mówię o tym dlatego, żeby cokolwiek wypominać komukolwiek. Mówię o tym dlatego, żeby pokazać, że Pan Jezus przychodzi właśnie do niej z taką czy inną historią życia, z takimi, a nie innymi powodami, że Pan Jezus się nie obraził, to co powiedziałem wczoraj, że Pan Jezus się nie obrzydził, a inna historia też może być. A może po prostu ktoś, ona albo on, po prostu kiedy się zeszli, to mieli takie ciche myślenie, a jestem z tobą, bo jesteś mi potrzebny, albo jesteś mi potrzebna w czymś tam, ale tak naprawdę to ja cię nie kocham. Po prostu umiesz przybić gwóźdź do ściany, a ja nie. A ty wypierzesz mi skarpetki, a bo mnie się nie chce. No to zamieszkamy razem, ale tak naprawdę to ja cię nie kocham. Takie tam ciche oszukaństwo mogło się jej przytrafić w życiu. Nie w sensie, że ona oszukała, ale mogła też być oszukana. Mogło też być tak. No i się potem okazało, że ta użyteczność się skończyła. Ona się nauczyła wbijać gwoździe do ściany, a on się nauczył prać skarpetki. W związku z tym nie jesteś mi już potrzebny, potrzebna. Inna historia, a może po prostu zakochała się prawdziwie w kimś, kto miał jakieś inne zobowiązania. Mogło być, mogło. Bez względu na wszystko, Pan Jezus chce z nią rozmawiać. Przychodzi do niej w tym całym umęczeniu i utrudzeniu. I te wszystkie sytuacje, które ja tu gdzieś tak powiedziałem, wymyśliłem, jakie mogą być, te wszystkie sytuacje pozostają ślady. Pozostaje ból, taki naprawdę prawdziwie ludzki ból. I Pan Jezus chce przyjść i się spotkać, pomimo tego obolenia. I chce rozmawiać i chce dać. Ba, jeszcze wcześniej, zanim chce dać, to chce pokazać, że ten, który niby powinien pogardzać, bo jest Żydem, on potrzebuje pomocy. Chciałoby się powiedzieć, Pan Bóg pokazuje swoją zależność od takiej osoby, która sama siebie widzi pogardzaną. Czy to nie jest cudowne? Kiedy tak myślę i kiedy patrzę na swoje życie choćby, to się zastanawiam, Panie Boże, jak to jest, że Ty chcesz? Że to Ty chcesz. I to nie mówisz mi, zmień swoje życie. Nie mówisz mi, musisz się nawrócić. Bo inaczej to... Pan Jezus po prostu chce ze mną rozmawiać. I chce mojej pomocy. Chce pomocy ode mnie. Tak jak chciał pomocy od Samarytanki. Czemu tak? Po pierwsze chcę powiedzieć, że jestem ważny. Że jestem ważny dla Niego. I że mnie nie zostawi. Choćby nie wiem co. Choćby nie wiem, jak życie zakręcone było i historia ciemna. To, o czym wspomniałem wcześniej, czego Pan Jezus pragnie gdzieś tam, czy co dostrzegł, to dostrzegł w niej pragnienie. Widział, że przyszła do tej studni. Wiedział, że pewnie przyszła, bo jej się chce pić, no bo po co by przyszła? Chyba, żeby pranie jeszcze zrobić, bo to tak też mogło być. Ale potrzebowała wody. Pewnie do tej studni było kawał drogi. I Pan Jezus mówi, to ja ci dam pić. Chcesz? Dam ci pić. Ona mówi, pewnie, że chce. Chce, nie chce mi się tu przychodzić więcej. Chcę, żeby moje pragnienie było zaspokojone. Potem zaczynają rozmowę o życiu. O życiu prawdziwym. I co jest właśnie cudowne w tej rozmowie o życiu prawdziwym. To jest spokój. Jezus jej nie wypomniał niczego. Powiedział jej tylko tyle, tak, to prawda, to co mówisz. To prawda, to co mówisz. A potem jej mówi o Panu Bogu. Zaczęli rozmowę teologiczną. Ona mówi, wy mówicie, że my mówimy, że na tej górze, wy mówicie, że w Jerozolimie. A Pan Jezus mówi, nie, w sercu, w sercu. O to Panu Bogu chodzi. W sercu. To jest taki drugi element po tym uświadomieniu sobie, że naprawdę jesteśmy obrazem Pana Boga i nigdy nie przestaniemy Nim być. I to, że jesteśmy obrazem, ma być dla nas pocieszeniem i jest prawdziwym pocieszeniem, a nie wyrzutem. I to, że wszystko, co nam dał Pan Bóg i co, na co czasami się obrażamy, jest darem, i to darem pięknym. Tak dziś chciałbym, żebyśmy dostrzegli to, co we was i w nas najbardziej istotne. Wiecie, czemu tu jesteście? Nie tylko temu, że usłyszeliście o tych rekolekcjach, nie. Temu, że było pragnienie i jest. I temu, że wiecie doskonale, co jest najistotniejsze i gdzie tego Pana Boga szukać. W sercu, w duchu i prawdzie. I tak naprawdę, jako ksiądz teraz mógłbym powiedzieć, tak naprawdę to jestem dumny z was. Bo doświadczacie tego, co najistotniejsze, chciałoby się powiedzieć, w religijności. Żywych spotkań z Panem Bogiem w waszym życiu prawdziwym. A to jest najistotniejsze. I owszem, że historie pogmatwane. I powiecie mi wiele przykładów dobrych z waszego życia. A ja wam też mogę powiedzieć wiele przykładów złych. Nie z waszego życia, tylko z tak zwanych dobrych małżeństw. Powstaje pytanie o prawdę. No powstaje. Wiecie, czego wam też gratuluję? Tak jak myślę i patrzę na te historie o tej kobiecie, o tych 5-6 związkach. Ile trzeba mieć odwagi, żeby po pierwszym zawodzie zaufać drugi raz i żywić nadzieję? Żeby po drugim zawodzie zaufać trzeci raz i żywić nadzieję. I tak dalej, i tak dalej. Ile trzeba mieć odwagi? Ile trzeba mieć odwagi, żeby nie dać się pokusie łatwizny? Wiecie o tym doskonale, ja też wiem. Jak się raz otworzy furtkę, to się łatwo przez nią przechodzi. Jeżeli jakiś związek się rozpadł. Powstają co najmniej dwa pytania. Jak się zaczyna budować drugi? Czy tym razem się uda? I jest jeszcze jedno pytanie pokusa. A jak się nie uda, to jakoś to będzie. Jedno rozstanie już przeżyłem, jednego rozstania już doświadczyłem. Ale czy to o to, i wy wiecie, i ja wiem, czy to o to chodzi. I stąd mój i podziw, i fascynacja. I myślę, że trzeba nam wszystkim w Kościele raz, że się pochylać, nie zamykać oczu ani uszu na tego typu historie życiowe, prawdziwe. A dwa, otwierać serce i drogi do poszukiwania rozwiązania, wyjścia. Do tego, żeby znaleźć to źródło, tę wodę żywą w sobie, w tej, a nie innej sytuacji. Myślę, że Pan Jezus uczy w tym fragmencie Ewangelii wielu rzeczy. I nie chodzi wcale o tolerancję. Wcale nie. Nie chodzi wcale o przezwyciężenie właśnie tego, co pogardą się nazywa. Chodzi o prawdziwe ukochanie. Jeżeli dziś ktoś mnie zapytał w związku z tymi rekolekcjami, jak to jest, jakie jest miejsce ludzi przeżywających takie właśnie historie życiowe, jakie jest ich miejsce w Kościele, to ja mogę powiedzieć tylko tyle. Tak jak każdego z nas. Pokażcie mi człowieka, który nie jest grzesznikiem. Kościół tak naprawdę jest kościołem grzeszników, którzy się nawracają. Jak jeden. Jak jeden. I jeżeli Pan Jezus przyszedł, to nie przyszedł po to, że wszystko, czy dlatego, że wszystko było dobrze. Właśnie po to przyszedł, że było źle. Czy dlatego przyszedł, że było źle. Że ludzie byli umęczeni życiem, historiami. Tak jak ta Samarytanka. Taką praktyczną rzecz chciałbym powiedzieć. Nie chcę uprawiać z ambony kazuistyki, w sensie przykładów konkretnych dawać, z którymi gdzieś tam się spotkałem, bo to każda historia jest inna. I myślę, że każda historia jest do powiedzenia, ale w odpowiednich warunkach i do odpowiedniej osoby. Jeżeli chciałbym was do czegoś zachęcić, to do tego, żeby się spotykać z księdzem w konfesjonale, nawet bez względu na to, jak to spotkanie się skończy. Bez względu na to, jak to spotkanie się skończy. Choćby dlatego, żeby szukać drogi do źródła. Choćby po to, żeby powiedzieć, że tęsknię bardzo, że bardzo pragnę. Choćby po to. Za chwilę wystawię Najświętszy Sakrament i powiedzcie Panu Jezusowi, co tam już sami chcecie. Już nie będzie żadnych podpowiedzi dzisiaj. Żadnych pytań. To jest wasze spotkanie z Nim i Jego z wami. Możecie powiedzieć jedno zdanie. Panie Jezu, Ty wszystko wiesz. Ty znasz całą historię mojego życia. I to jest prawda. To jest prawda. Oczywiście jest też możliwość spotkania z ojcem Piotrem, ze mną. Ojca Staszka dziś nie ma, ale jutro będzie. Taki symbol dnia dzisiejszego. Ja bym tak sobie myślałem o rozbitej szklance albo o rozbitym kubku. To jest coś, czego się nie da skleić, żeby zadziałało. I tu jest mój podziw, bo wy próbujecie kleić. I w wielu sytuacjach się udaje skleić i to są cuda. I działa. I nie cieknie. I nie cieknie. Jutro po spotkaniu naszym rekolekcyjnym będzie taka możliwość, żeby osoby, które by się chciały włączyć gdzieś tam w jakąś systematyczną pracę w takiej grupie ludzi związanych z tematem, która tu się zacznie, po naszym spotkaniu rekolekcyjnym będzie taka możliwość najprawdopodobniej w auli Jana Pawła II. Tam na chwilkę byśmy się spotkali i jakoś tam ustalili termin spotkania w czerwcu, jeszcze przed wakacjami, żeby się raz spotkać, a od września byśmy wystartowali, właściwie byście, bo to ojciec Stanisław poprowadzi, wystartowali tak już w miarę systematycznie raz w miesiącu dla chętnych, żeby była możliwość spotkania, porozmawiania, podzielenia się, pomodlenia się wspólnie. To tyle z ogłoszeń. A zapraszam na jutro oczywiście.